Fraport z Kijowa.
Trzeci dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 9 roku wojny. Z Warszawy wita się Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Szymon Dąbrowski. Wczoraj nasz korespondent Wojciech Jankowski w czasie korespondencji na żywo prowadzonej z Chersonia wpadł pod rosyjski ostrzał. Wszyscy mogliśmy to usłyszeć w audycji Jaśminy Nowak.
Witaj Wojtku.
Jestem w samym Chersonie. Witam Cię Jaśmino, witam słuchaczy Radia Wnet.
Powiedz proszę, co widzisz dookoła, jak wyglądał wjazd do Chersonia, droga?
A, droga Jaśmino, to jest pół biedy. Przed chwilą, gdy telefon do mnie zadzwonił z Radia Wnet, ja leżałem na ziemi, schowany za samochodem, bo usłyszałem świst. A tyle wiem na razie bardzo... Uchodzicie opas na obstrzał, tutaj krzyczą ludzie. Jest naprawdę tutaj nieciekawie. Są karetki gdzieś obok. Gdzieś obok spadła rakieta, ratują kogoś. Ja nawet nie wiem, jak to było przed chwilą. Widzę rozwaloną bramę. Jest rzeczywiście tu gorąco. Cherson jest chyba jednym z najkoszmarniejszych miejsc w tej chwili na Ukrainie. Tutaj co chwilę coś gdzieś spada i muszę powiedzieć, że po raz pierwszy chyba doznałem tego, czym jest mieszkanie w Chersoniu, jak się tutaj czują ludzie. Ja dzisiaj wyobraziłem sobie, że jest ruletka, jest się taką dziurką w tej ruletce, takim miejscem, gdzie wpada piłeczka. Tych cyfer jest już nie pamiętam ile, one są chyba czarne, białe i czerwone i ta kuleczka sobie tam biega, ktoś ją puszcza. A wiemy kto, to jest rosyjski okupant i strzela, czasami na ślepo, czasami nie. I ludzie, którzy mieszkają tutaj są taką właśnie dziurką w tej ruletce. W każdej chwili mogą stracić życie. Ja dotknąłem... Nie wiem, czy nie będę musiał przestać rozmawiać.
Wojtku, udaj się w jakieś bezpieczne miejsce. My oczywiście będziemy jeszcze się z tobą łączyć. To faktycznie, drodzy państwo, sami słyszymy te odgłosy rakiet, które spadają na Cherson. Cherson, który z jednej strony został odbity przez ukraińskie wojska, z drugiej strony
kończę,
jest chyba...
Kończę, bo jest naprawdę źle.
Dobrze. Udaj się w bezpieczne miejsce, a z drugiej...
Ta dramatyczna sytuacja rozegrała się wczoraj. Państwo mogliście to usłyszeć na antenie. Tym razem ruletka, o której mówił Wojtek, zagrała na korzyść naszego korespondenta. Wojtek jest cały i zdrowy i teraz łączymy się z Wojtkiem. Wojtku, wciąż jesteś w Chersoniu czy w jego okolicach. Sytuacja, którą wczoraj udokumentowałeś, nie miała miejsca w okopach, tam gdzie walczą ze sobą żołnierze. Ta sytuacja, którą wczoraj udokumentowałeś niespecjalnie, nieświadomie, ale to wszystko rozegrało się na ulicy, tam gdzie wciąż mieszkają cywile.
Tak, dzień dobry, witam Cię Pawle, witam słuchaczy Radia Wnet. Tak, teraz gdy słuchałem tego, trochę ciarki jeszcze przychodziły mi po grzbiecie, gdy Jaśmina rozłączała się ze mną, ja gdzieś kładłem się między drzewem a budynkiem, bo rachunek prawdopodobieństwa wykazywał, że tu jest najmniejsza szansa na to, żeby otrzymać jakiś odłamek, a wcześniej położyłem się przy samochodzie, co teraz stwierdziłem, nie było dobrym rozwiązaniem, bo samochód nie jest dobrą osłoną. Tak, to był przypadek, to był moment, kiedy jechaliśmy za karetką, bo uznaliśmy, że może coś ciekawego zobaczymy. Ja tu jestem z fotografem, który tak bardzo sensacyjnie podchodzi do swojej pracy. Ja z racji tego, że jestem radiowcem, nie aż tak, ale oczywiście pojechałem z nimi, bo uznałem, że warto być na miejscu. Koledzy poszli do budynku, gdzie był ranny, bo to było miejsce, gdzie padł pocisk kilka minut wcześniej, a ja zostałem w samochodzie, bo uważałem, że w samochodzie będzie bezpiecznie. Może niebezpiecznie, bo nie ma mowy o bezpieczeństwie w Chersoniu, ale że będzie spokojnie i nadam spokojnie korespondencję do Radia Wnet. I siedząc w samochodzie, mając już słuchawki na uszach, usłyszałem to, co w teorii wiedziałem, jak się zachować, ale w pierwszej chwili zdębiałem, chociaż pół godziny wcześniej, przesadzam, dwie godziny wcześniej na ten dźwięk nasz rozmówca, którego usłyszymy za chwilę, złapał mnie i przyciągnął do muru. To jest taki świst, który świadczy o tym, że zbliża się pocisk. Ten pierwszy świst trochę przez słuchawki nie do końca rozpoznałem, trochę zdębiałem. Gdy usłyszałem już drugi, to już wiedziałem, że jest naprawdę źle i ta wiedza teoretyczna musi być natychmiast zamieniona w praktyczną. To znaczy mam się znaleźć na ziemi. I gdy leżałem na ziemi koło samochodu, zadzwoniła koleżanka z Radia Wnet.
wielkie opanowanie, Wojtku, że w takiej sytuacji odebrałeś ten telefon, nadawałeś korespondencję. Doskonale wiemy, że nie jesteś osobą, która biega za sensacją. W tym momencie to niebezpieczeństwo po prostu ciebie złapało w tym miejscu, ale to też pokazuje, jaka tam jest sytuacja, że to wszystko dzieje się w mieście, w którym mieszkają cywile, w którym mogłoby się toczyć normalne życie. Ty z tymi osobami tam wczoraj rozmawiałeś.
Tak, rozmawiałem i muszę powiedzieć, że to był dzień pełen wrażeń, to jest złe słowo, no mocnych emocji. I ten ostrzał jak gdyby przykrył to, co się działo godzinę wcześniej, może półtorej godziny wcześniej. Zaraz przejdziemy do tego momentu, bo byłem w miejscu, gdzie cień śmierci przeszedł i dotknął mieszkańca Chersonia, który po prostu wyszedł z budynku na chwilę, powiedział do swojej matki: idę tylko do wody, bo to była zagroda, mieszkanie, dom znajdujący się przy Dnieprze. No już nie wrócił do swojej matki, bo tam padł pocisk. I mówię o tym państwu, bo już powtarzałem, ale to jest takie wydarzenie, kiedy się dotyka tego, kiedy się widzi, że ta wojna jest naprawdę i nie giną ludzie w okopach, co też jest koszmarem, ale giną zwykli ludzie, którzy wychodzą z domu na sekundę i już do domu nie wracają. Dima, tylko o nim wiem tyle, że nie miał jeszcze 30 lat, miał dwoje dzieci, osierocił dwójkę dzieci, jak już powtarzam, wyszedł tylko na chwilę z budynku i już do niego nie wrócił. Dojechaliśmy tam mniej niż 48 godzin po tym wydarzeniu, a cały czas gryzę się w język, żeby to powiedzieć, ale to powiem, w budynku, raczej w pomieszczeniu, gdzie go zaciągnął Andrii, o którego za chwilę usłyszymy, krew jeszcze nie zmieniła koloru. Ona jeszcze była czerwona, a nie brunatna. Jak zobaczyłem czerwoną krew, pomyślałem: Boże, jak to blisko było. I może teraz oddajmy głos sąsiadowi Andrijowi, a Artur Żak postara się państwu przetłumaczyć. Tam chyba ważniejsze są emocje, dlatego zostawiamy to w oryginale, niż sama treść. Andrii z Chersonia.
Скажите, пожалуйста, здесь человек проживал?
Проживал человек. Не просто проживал, но...
Пошел мобилки заряжать.
Людина мешкала, нормально мешкала. И сталося горе, блядь. Прилетело все. От кого воно прилетело? Звідти? Це горе. І людини немає. Ви мене почули? Людини не стало. Не стало. В одну мить не стало людини. Усе він тут лежав. Я його держав на руках. 7 минут ще дихав. Кажу: Діма, дихай, дихай, Діма. Все, людини не стало.
Przepraszam, czy ktoś tu mieszkał? Tak, mieszkał, nie tylko mieszkał, tu człowiek normalnie żył. Nieszczęście się wydarzyło, bo przeleciało. Od kogo przeleciało? Przeleciało stamtąd. Przecież to nieszczęście i człowieka już nie ma. Pan nie słyszy? Człowieka już nie ma, w ten jeden mig nie stało go. Właśnie tu leżał, trzymałem go na rękach, jeszcze przez 7 minut oddychał. Mówiłem do niego: Dima, oddychaj, oddychaj, Dima. I już nie ma człowieka.
Zostawiliśmy, tak jak już powiedziałem, dla państwa oryginalny zapis, bo widać, czuć, a właściwie słychać te wielkie emocje. Dima, oddychaj. Ja patrzyłem w oczy tego człowieka i sam miałem już pełne, już łzy się tam zbierały, żeby ciec, żeby popłynąć. I to był bardzo trudny moment, gdy widziałem tam tą masę emocji. Myślę, że ten człowiek będzie też miał traumę do końca życia, bo na jego rękach umarł ten Dima. I posłuchajmy, co Andrii powiedział dalej.
Так, сусід, його та сама прибігла теща до мене і каже: Дімку вбили. Я прибігаю сюди, а він лежить, і в його оце обличчя, нема обличчя, куча крові. І я його голову піднімаю, Сашка бачу. Сашка туля стає. І він кров'ю, блядь, видихає, булькає кров, і ми та сама його тут дихає, Діма, і за ноги, і за це. Ну, хвилин сім. Хвилин сім, чоловік ще дихав.
Кров'ю, і він уже все.
Оце витримати, це треба важко. Хлопці, я вам чесно кажу, це горе, це страшне горе. Це не просто там...
По гражданським віру.
По гражданським, тут ж немає нічого.
Та нікого тут немає, тут цивільні всі.
За справок, ну, не знаю.
І ось Ноги тут лежали, голова там. Ну, голова, від голови осталась, навіть очі не треба було закривати, тому що очі були залиті кров'ю і віки були закриті. Це так попало в його?
Ну, без голови, там і грудь, і вся зрештина.
Приїжджали ваші колеги, блядь, за границі, там, це саме, я не знаю, хто вони
були. Ужас.
І вони казали, то саме.
Так, jestem jego sąsiadem. Przybiegła do mnie jego teściowa i mówi: Dimkę zabili. Przybiegłem tutaj, a on leży. Jego twarz nie miał twarzy, sama krew. Podnoszę jego głowę, Saszka widział, a on na oddechu bardzo krwawi, bulgocze krwią i próbowaliśmy. Oddychaj, Dimka. I za nogi. 7 minut człowiek jeszcze oddychał. To naprawdę jest bardzo ciężko wytrzymać. Chłopaki, mówię wam szczerze, to ciężko wytrzymać. To jest wielkie nieszczęście. To wielkie nieszczęście. Nie ma jakiegoś po prostu, ostrzeliwują cywili. Cywili ostrzeliwują, tu nie ma nikogo, sami cywile. Nogi leżały tutaj, a głowa w tamtym miejscu. Jego głowa bardzo ucierpiała, nawet oczu nie trzeba było zamykać. Bo oczy były zalane całe krwią, powieki były zamknięte. Tak właśnie w niego trafiło. Uszkodzenie głowy i nie tylko głowy, tam uszkodzenie wszystkiego. Klatka piersiowa była niczym sito. Przyjeżdżali wasi koledzy z zagranicy. To horror.
Artur Żak tłumaczył tę wypowiedź. Ja też się zastanawiałem, jak przetłumaczyć niektóre. Jest takie słowo, które się tu często pojawia. Chore. Chore. I gdyby dosłownie to przetłumaczyć, to by było gorzej. To gorzej już brzmi bardzo archaicznie, ale moim zdaniem, tu trzeba filologów zapytać, to się odnosi do piekła, do ognia piekielnego, tak? Mi gorze. To właśnie horror, koszmar, którego zaznali ludzie, których spotkałem. Na miejscu również był Aleksander, który również był świadkiem tego nieszczęścia.
No tak, każdy dzień i сегодня он свистели мины. Помирно, просто що тут немає нічого такого. І тим більше, я считаю, що ми немножко защищені гідропарком, там дерев'я високі. І от вони пуляють, непонятно куди вони пуляють.
Да, куди прилетить?
Да.
Сколько? Это ж не один дом, много домов тут побило.
Он мне за раз 4 штуки, 4 прилета и 4 хаты. Последняя сгорела, предпоследняя ткалича там в пристройку залетела, ну там все живы. Здесь человек погиб, а первый дом ранение в ногу там, по-моему.
Każdego dnia, nawet dzisiaj, gwizdały miny. Każdego dnia bombardują, cywilów ostrzeliwują, tu nie ma nic takiego. Uważam, że jesteśmy trochę zabezpieczeni terenem kąpielisk, bo tam są wysokie drzewa. A oni strzelają nie wiadomo gdzie, strzelają tam, gdzie trafią. Przecież nie jeden dom tu jest zniszczony. Tu jest dużo domów. Za jednym zamachem 4 wystrzały, 4 trafienia, 4 domy. Ostatni dom spłonął. Przedostatnim dom Tachaliczuka przyleciało w przybudówkę. Ale tam wszyscy przeżyli. W tym zginął człowiek, a w pierwszym został ranny. Chyba w nogę.
I tak, tak wygląda życie mieszkańców Chersonia. To jest specyficzne miejsce, to jest tak zwana Ostriw, czyli wyspa. To jest takie miejsce, które już z jednej strony dotyka Dniepru. Rzeczywiście jest blisko już terenów okupowanych. Zaraz potem poszliśmy, to już nie było aż tak ważne informacyjnie, bo tam przeżyli ludzie, ale byliśmy na ulicy, gdzie cała ulica jest opuszczona za wyjątkiem dwóch domów znajdujących się naprzeciwko siebie. One są tu wymienione w tej wypowiedzi Aleksandra, którą Artur Żak dla państwa przetłumaczył, i tam też uderzył pocisk. Jeden z mieszkańców, zresztą miał polskie pochodzenie, jeden z tych dwóch mieszkańców mieszkających naprzeciwko siebie powiedział, że to nie jest przypadek. Jego zdaniem donoszą. Ktoś donosi, informuje, gdzie mieszkają ludzie. Ja oczywiście ciężko to zweryfikować i nie wiem, czy to jest ważny cel, ale też jest takie przekonanie, że gdzieś są donosiciele. Tak wygląda życie w Chersoniu, proszę państwa.
Tak wygląda życie w Chersoniu. Wojtku, ty tam wciąż jesteś w Chersoniu, w podchersońskiej Czarnobajówce. Ta noc jak minęła w miejscu, w którym ty byłeś?
Z tego co wiem, w Chersoniu cały czas strzelali, natomiast jakoś wyjątkowo noc w Czarnobajówce była spokojna, ale gdy szedłem, bo nie jestem teraz w domu, w którym spędzam tu czas, gdy szedłem, to cały czas świstało i parę razy przysiadywałem z moimi kolegami gdzieś przy ogrodzeniu. Niektórzy już zupełnie się uodpornili. Widziałem, że są tacy, którzy nie reagują, no ale, Ale tak, świstało, mówiąc kolokwialnie, gdy szedłem nad Czornobajwką.
Wojtku, zadajesz to pytanie, czy ludzie, którzy tam żyją w tych warunkach, do niedawna żyli pod rosyjską okupacją, teraz żyją pod rosyjskimi bombami, czy oni tam wytrzymają, czy oni jednak stamtąd wyjadą, uciekną?
Ten proces trwa. Są tacy, ja rozmawiałem z ludźmi, którzy mówią, czekaliśmy, a teraz jest taki koszmar. Oni z jednego koszmaru trafili w drugi, już nie wiadomo, który gorszy, ale tutaj właśnie jest ta, no chyba wiadomo, bo ta okupacja była dla nich koszmarna, ale niektórzy mówili, że to były przede wszystkim psychiczna przemoc nad nimi, że moralnie, jak tu się mówi, nie mogli tego znieść. Większość z nich, chociaż wiemy o torturach, wiemy o katowniach, wiemy, że były i takie rzeczy. Natomiast tutaj jest to, co powiedziałem w tym dźwięku, który świadczy o tym, że nigdy nie grałem w ruletkę i nie wiem, jak ona wygląda, ale to jest ruletka, to tak naprawdę jest ruletka. Nie wiadomo, dlatego niektórzy wyjeżdżają. Przede wszystkim ze względu na dzieci, ale też z innych powodów. Za chwilę wysłuchamy takiego dźwięku, jeżeli zdążymy. Ale ja też rozmawiałem na peronie z osobą, która powiedziała, to jest mój Chersoń, to jest moja ojczyzna, ja nie mam dokąd pojechać, nie wiadomo, czy tam mnie czekają, ja tu zostaję. Także postawy są różne, ale w mediach jest informacja, ja też to widziałem. Codziennie odjeżdża pociąg do Kijowa, uruchomiony już kilka dni temu, nie pamiętam kiedy, natomiast świeżo są dołączone do tego pociągu kijowskiego wagony tak zwanego humanitarnego transportu. 3 wagony są odczepiane na trasie, na pewnej stacji i jadą do Chmielnickiego. To są darmowe przejazdy. Tak jak już powiedziałem, nazywa się tutaj humanitarnym transportem.
Oczywiście, Wojtku, że zdążymy, więc możesz zapowiedzieć ten dźwięk, który nagrałeś.
Gdy stałem na peronie i rozmawiałem z ludźmi na dworcu w Chersoniu, a jedna osoba mnie zaczepiła i zapytała, pan z Polski? Ja spytałem, czy to po akcencie rozpoznała. Ona powiedziała, tak, ale tutaj jeszcze wcześniej był kolega w kamizelce z naklejką białą, z flagą biało-czerwoną i okazało się, że spotkaliśmy mieszkankę Chersonia, która mieszkała trochę w Polsce i która właśnie tego dnia również tym pociągiem wyjeżdżała. Dlatego posłuchajmy panią Wiktorię.
Dlaczego pani wyjeżdża z Chersonia?
Wyjeżdżam, bo tutaj nie ma pracy. No, na razie nie ma pracy. Wszystko jest, ale tylko nie ma pracy. No, i trochę tak jest dużo z strony tego... Z tego kraju, tak, dużo mamy problem, tak? Ja nie wiem, jak to po polsku. Szczow, tak, no i jest tak, w nosie spisz, tak, no wstajesz, bo przez to, że oni bach cały czas, no przez to tylko. I chciałaby zarobić coś, bo mam pomagać dla mamy, jakąś pomoc, tak? Jakieś pieniądze, tak? I jedzenie właśnie jest, tak, dużo teraz jedzenia. Pomagają wszystkie, z wszystkich krajów i z waszego kraju dużo mamy pomocy, tak, ale przez to, że nie ma pracy, to dla mnie, dla młodej osoby chciałaby wyjechać, no.
A dokąd pani jedzie, gdzie pani teraz będzie mieszkała?
Inne miasto, też Ukraina, Kremenczuk, tak. No.
A skąd pani zna Polski?
Wcześniej pracowała w Gdańsku, na kuchni, no, tak, dobrze. Podobała mi się ta praca, no. Nie, na pewno, no. Naprawdę, po prostu miała jedną pracę, ale bardzo ładni kolegi, bardzo ładny zespół był, no. Mariotie, w hotelu w Gdańsku, no. Tak, to bardzo mi się cieszyła mnie ta praca i pieniądze dobrze dostawała. Jak dobrze pracujesz, wszędzie dostaniesz dobrze, no. Przed wojną, no. To było 5 lat temu. Ale trochę tak polskie pamiętam, no. Tak trochę, może, tak.
Boi się pani tych ostrzałów? Bo ja to, co przeżyłem dzisiaj, to był koszmar.
Tak, koszmar. My, jak w nocy spisz, tak, wstajesz przez to i mamy takie zasady, jak 2 ściany. Wiem pan, o co chodzi? Tak, wstajesz przez, w korytarzu, żeby no, nie jak przez okno lecieć. I teraz była u mamy w domu. Mama mieszka właśnie w taka jest gmina Antoniówka. Wie pan, gdzie jest to? Chyba wie, tak? Na pewno wie. I tam wszystkie szyby, wszystko porujnowało to, no. Ale my nic nie robimy teraz, bo nie ma sensu, bo zrobisz, oni jeszcze raz następnego dnia już też Wiem, jak powiedzieć to brzydko, ale nie chcę powiedzieć to brzydko. No, wie po nas chodzić, tak? No. Dlatego, że i trzeba zarabiać pieniądze, żeby wtedy to odbudować. No. Bardzo proszę.
To była pani Wiktoria Malarenko, która już opuściła Cherson i która na szczęście nie użyła wulgaryzmu. Z Czornobajewki i żegnam się z państwem i do usłyszenia jutro.
Wojciech Jankowski, nasz korespondent, który wczoraj przeżył dramatyczne chwile. Wojtek Jankowski jutro oczywiście na antenie Radia Wnet w studiu Lwów, którego jest gospodarzem, ale dzisiaj mam nadzieję, że też jeszcze nie jedna korespondencja. Godzina 9:52.
Raport z Kijowa.
I w raporcie z Kijowa inny temat. Wydawnictwo Znak planuje publikację wspomnień rosyjskiego okupanta Pawła Filatiewa, ZOW, oczywiście pod szyldem nawróconego grzesznika. Myślę, że żaden szanujący się ukraiński autor nie wyda nic w Znaku. To słowa profesor Oli Hnatiuk, ukrainistki, tłumaczki, dyplomatki, zamieszczone na profilu społecznościowym. Pani profesor jest naszym gościem. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, witam pana.
Pani profesor, o co chodzi w tej sprawie? Co panią tak zbulwersowało? Dlaczego nie można wydać wspomnień rosyjskiego okupanta Pawła Filatiewa w polskim wydawnictwie?
Znaczy, wszystko można, tylko jest pytanie po co? Po co retranslować rosyjską narrację? Problem polega na tym, że po pierwsze trzeba to przeczytać, tak? A ja sobie zadałam trud, zanim cokolwiek wpisałam, ja sobie zadałam trud i przeczytałam te wspomnienia. Przypuszczam, że redaktorzy Znaku albo tego nie czytali, albo po prostu nic nie rozumieją, a w każdym razie z całą pewnością własnej wizji i misji się nie trzymają, czyli odróżnienia kłamstwa od prawdy. To anonsuje Znak jako swoją misję. No, są gotowi retranslować rosyjskie kłamstwo. Kłamstwo na temat Ukrainy, na temat wojny i na dodatek mówić to ustami, przedstawiać to ustami rosyjskiego żołnierza, który udało mu się tę porę wydostać spod Chersonia. Przed chwileczką mówili państwo o tym, co się dzieje w Chersoniu, w Czornobajewce i w okolicach i to powiedziałabym dość szczególne postępowanie. Znaczy mnie bulwersuje przede wszystkim to, że wydawnictwo Znak przez już prawie cały rok nie zadało sobie trudu, żeby dać głos ukraińskim autorom opisującym wojnę. Jest takich dużo, nie mówiąc już o polskich autorach, którzy też sporo na ten temat piszą i mówią. Natomiast wpadło na doprawdy dziwaczny pomysł, żeby wojnę tę przedstawiać oczyma rosyjskiego żołnierza. I oczywiście fakt, że autor już nie jest w Rosji, tutaj po prostu nic nie zmienia. To jest po prostu rosyjska narracja i co więcej, to się wpisuje w rosyjską strategię rozmiękczania opinii Zachodu, która była bardzo jednoznaczna po stronie Ukrainy. Tylko że jak wiadomo, nie wystarczy być po właściwej stronie. Trzeba jeszcze coś w tej sprawie zrobić, bo inaczej po prostu przegra nie tylko Ukraina, ale przegramy i my wszyscy. Dlatego tak właśnie mnie to zbulwersowało.
Pani profesor, ale Paweł Filatiew jednak jest tą osobą, która podarła rosyjski paszport, który opisuje, jak wygląda wewnętrzne życie rosyjskiej armii i to opisuje z takimi szczegółami, które dobrze o tej armii nie świadczą. To może jednak jest to pewnego rodzaju dokument, który ma znaczenie w tej sytuacji, żeby zrozumieć wojnę.
Panie redaktorze, no, żeby zrozumieć wojnę, należy posłuchać przede wszystkim tych, którzy walczą po właściwej stronie. Tych, którzy dają się w tę wojnę wciągnąć, czyli Rosjan, można posłuchać, ale na ławie oskarżonych, a dopiero potem wydawać książki. No, sorry Gregory, tutaj nie ma, zlituj się, nikt mnie nie przekona, że głos, że to są równoważne głosy. Głos ofiary i głos oprawcy to nie są równoważne głosy.
Bo powiedzmy i może wyraźnie to zaakcentujmy, że to rosyjski żołnierz, który uciekł na zachód i w żaden sposób nie odpowiedział za uczestnictwo w zbrodniczej organizacji terrorystycznej, za którą teraz już część świata zachodniego uznaje Federację Rosyjską.
No oczywiście to uważam, że te no, wyłapywanie te uciekinierów i osadzanie ich na ławie oskarżonych te, no, byłoby te, nieco przedwczesne, to znaczy te, trzeba jednak ukarać ich dowódców i doprowadzić do początku procesu sądowego. Znaczy jedną sprawą jest azyl polityczny i tutaj oczywiście trzeba się nad każdym przypadkiem bardzo, bardzo dobrze zastanowić, no ale to no, tak się składa, że to nie ja udzielam tego azylu politycznego, tylko władze najwyższe i służby specjalne tych krajów niosą za to odpowiedzialność, zarówno za bezpieczeństwo, jak i za udzielenie takiego azylu. No przykład Mariny Owsiannikowej no był dla mnie naprawdę nie mniej bulwersujący, bo to osoba, która no po prostu latami uprawiała rosyjską propagandę. Raz się pokazała z napisem i to już jest powód do tego, żeby udzielić jej specjalnej ochrony, azylu i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, no może i tak, może ze względów humanitarnych, no być może należało to zrobić, ale...
Ale to nie znaczy, że jest od razu bohaterem.
Wyglądało to jak ustawka, to po pierwsze, no ale po drugie, no dosłownie prosto z wysokiej pozycji, wysokiego stanowiska czy wysokiej rangi w pierwszym kanale najbardziej owiedzionej propagandy rosyjskiej.
Musimy niestety skończyć.
Ona trafia do Die Welt. No,
ale Die Welt ja już panią zapraszam do dyskusji na temat tak zwanych dobrych Rosjan, chociaż nie wiem, czy podyskutujemy, bo generalnie ja też uważam, że dobrych Rosjan w tym momencie nie ma co szukać. Ola Hnatiuk, ukrainistka, tłumaczka, dyplomatka, pani profesor Akademia Kijowsko-Mohylańska, Uniwersytet Warszawski była naszym gościem w raporcie z Kijowa. Bardzo serdecznie dziękuję, a ja już się żegnam, bo w studiu jest Jakub Duszak, a to oznacza, że są wiadomości. Do usłyszenia, Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.